Dyskusyjny klub radiowy.
Proszę Państwa, w dyskusyjnym klubie radiowym dzisiaj wspomnienie znakomitego malarza rzeszowskiego Emila Polita. Przedstawiam Państwu gości programu. Pani Maria Polit, małżonka pana Emila, bardzo serdecznie witam.
Witam.
Pan Grzegorz i pan Piotr Politowie, synowie pana Emila, witam panów.
Dziękujemy, witamy.
Dziękujemy.
To ja panom bardzo dziękuję, że zechcieliście państwo przyjść dzisiaj do studia i porozmawiać z nami na temat naprawdę wyjątkowej postaci, dla was pewnie szczególnie wyjątkowej.
Tak, bardzo nam przyjemnie pamiętać datę.
Jest z nami pani profesor Magdalena Rabizobirek, krytyk sztuki i krytyk literatury. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
I pan Jacek Nowak, prezes Podkarpackiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Witam.
Dzień dobry, dzień dobry.
Ja mam wrażenie, że pan Emil Polit to postać przez wszystkich wyjątkowo szanowana i doceniana. Ja miałem też wrażenie, że to jest artysta przepełniony swoją pasją malarską. Tak przynajmniej wynikało z naszych obserwacji. Dziennikarzy, ludzi zajmujących się sztuką, człowiek, dla którego ta granica między życiem a sztuką może trochę się zatarła. Jak to wyglądało z Państwa punktu widzenia? Tu oczywiście muszę się zwrócić do najbliższych, do rodziny.
Z naszego punktu widzenia było bardzo podobnie. Tato zawsze mówił, że tą interpretację swoich obrazów określił jako harmonię Boga z pięknem natury i melodią życia. Tak zawsze mówił. Także to na nas tak bardzo, bardzo wpłynęło przez te wszystkie lata.
Panie Grzegorzu?
Tak, no całe życie tato spędził malując w domu i przeplatało się to życie rodzinne z twórczością i w wielu obrazach właśnie widzimy siebie.
No tak, malował przecież rodzinę bardzo często. Pani Mario, jak się ten czas dzielił między życie prywatne a życie artystyczne? Dzielił się?
Właściwie nie dzielił się, bo często towarzyszyłam mu, jak malował. Po prostu to było jakby jedno. Schodził tylko na posiłki.
To jego pracownia na piętrze się mieściła. Ja miałem okazję być u państwa i to obserwować. Ta pracownia to był taki właściwie mikrokosmos pana Emila. Prace gotowe, prace rozpoczęte, jakieś szkice, do których wracał artysta w swoim świecie.
Tak, tak właśnie było.
My zapamiętaliśmy pana Emila przede wszystkim z wernisaży wystaw, rozmów, no ale też z takich prywatnych kontaktów, bo był człowiekiem niezwykle ciepłym, otwartym, skromnie wypowiadającym swoje zdanie na temat sztuki i swojego malarstwa. Ja tak zapamiętałem.
Przede wszystkim Emil był bardzo dobrym człowiekiem. Jakim człowiekiem był, dlatego był takim malarzem. To jego malarstwo wynikało z jego postrzegania świata, ale postrzegania przez dobro. Malował z sercem, starał się być zawsze gdzieś tam z tyłu. Nigdy nie wychodził przed szereg. Rozmawiałem z wieloma jego wychowankami, twierdzili, że takiego profesora to ze świecą szukać. Dobroć, spokój, uśmiech. Czasami niepokój, o którym nie mówił. Czasami wydawało mi się, że jest trochę smutnym człowiekiem, ale podejrzewam, że to wynikało z jego obserwacji życia, tego, co się dookoła dzieje, reagowania na sytuację, w której żyliśmy.
Ale też wydaje się, że był człowiekiem zanurzonym w takiej filozofii świata, którego nie ma albo który odchodzi.
Tak, niektórzy krytycy porównywali jego malarstwo z Jackiem Malczewskim, z symboliką Malczewskiego. U Emila również mogliśmy zauważyć muzy, gdzieś z tyłu jego autoportret, czy portret rodziny, czy małe orkiestry grające, prawda? Niby ten sam temat, jak u Malczewskiego, ale jakże współcześnie malowany. Z jakim wyczuciem koloru, sytuacji. Jego malarstwo było wynikiem jego życia. Takiej dobroci, dobroci, jeszcze raz dobroci.
Wyjątkowość obrazów. Przypominam sobie, prowadziliśmy wielokrotnie aukcje charytatywne z panem Jackiem Nowakiem. I prace pana Emila Polita zawsze były oczekiwane, budziły jakąś największą ekscytację, ale także powodowały, że ludzie chcieli te obrazy mieć.
Tak, bo jest w tych obrazach pewnie coś takiego głęboko ludzkiego i dobrego, tak jak tutaj Jacek mówił, czyli ta dobroć człowieka i jego taka życzliwość dla świata, mimo obserwowania w takiej postawie krytycznej tego, co się dzieje. Pamiętam te obrazy jego takie mroczne z lat 80. oddające jakoś tak właśnie mocno atmosferę tamtego okresu. Później obserwowaliśmy taką przemianę, która się wiązała i z tymi przemianami świata, ale też i z jakimiś przemianami w nim samym, z pojawieniem się wnuków i z takim jasnym światłem, które przyszło w tym życiu rodzinnym i ta paleta barwna się odmieniła. Ja mam taki piękny obraz, który mi Emil łaskawie podarował, który już jest z nami wiele, wiele lat, pewnie ponad 30, i daje nam takie, jest takim centrum tego głównego pokoju w domu i darzy takim jakimś właśnie swoim wewnętrznym światłem nas wszystkich. No i jest jeszcze w tych obrazach Emila Polita. Próbowałam jakoś do tych zagadek jego obrazów się zbliżyć.
Tak, to są krzyżówki, absolutnie.
No więc one są też takie do odkrywania. Tak. Bo te formy przedstawione są tak ukryte właśnie w tej materii barwnej. Te obrazy trzeba dobrze zresztą tak podświetlić, dobre do nich znaleźć światło, żeby w tę wędrówkę malarza przez obraz, bo tam jest naprawdę taka wędrówka w poszukiwaniu różnych niuansów barwnych. No i są te postacie, które raz je widać w jednym świetle, w innym świetle znikają. Tak. Więc mówiliśmy też o tym, że te obrazy wymagają takiego pietyzmu. Każdy z nich wymaga skupienia się na nich, zanurzenia się w ich...
Wejścia
w nie w takim
malarskim kosmos. Chociaż wiecie, ja mam wrażenie, że one mają szczególne zagęszczenie i wydaje się, że obserwujemy wiele postaci, które nagle się spotkały, a może nawet ze sobą próbują rozmawiać i są w bliskim jakimś kontakcie. I dopiero wtedy, kiedy zaczynamy wzrokiem śledzić poszczególne elementy tego kadru, no wtedy ten świat się otwiera. Wtedy dostrzegamy jakieś dodatkowe symbole albo jakieś postaci w czwartym planie, których w ogóle nie widzieliśmy do tej pory.
No tak, to jest przede wszystkim ten taki bardzo chyba najbardziej może osobisty, autobiograficzny cykl Szepty, który ja w którymś momencie porównałam do takiego wzoru ikonograficznego Sacra Conversazione, czyli tej świętej rozmowy, która się toczy między postaciami z Nowego Testamentu, z Ewangelii, w tych obrazach renesansowych, gdzie ten temat jest realizowany. Tam w tym ujęciu w Szeptach w centrum zwykle jest postać artysty. Rozpoznajemy Emila Polita często w tym charakterystycznym kaszkiecie, czy berecie, który nosił, który siedzi i wsłuchuje się w te szepty, które przychodzą do niego. Jak możemy interpretować te postacie? Czasem rozpoznajemy bliskich, rysy bliskich, właśnie wnuczek, synów, żony, ale czasami to są postacie z innego świata, anioły, jakieś zjawy,
no i bardzo wielu
z którymi ma kontakt.
Instrumentalistów, bardzo wiele muzyki jest w tych obrazach, prawda? Przecież tam są i skrzypkowie, i jacyś fleciści.
Ja chyba się pytałam kiedyś, będąc w gościnie u Marii i Emila, o to, czy on słucha muzyki przy tworzeniu, bo bardzo wielu artystów proces tworzenia słucha muzyki. Więc jak myślałam, że może ci muzykanci są właśnie gdzieś odbiciem też trochę tego, jak wyglądał ten jego proces tworzenia. Że żmudny, więc trzeba sobie go czymś rozmaicić, trochę śpiewem ptaków, bo tych ptaków jest
bardzo dużo.
Ogród, pamiętam, w tym domu pięknym, który pani Maria mu stworzyła, gdzie właśnie wszystko tam było takie artystyczne, takie piękne. Każda rzecz, na którą spojrzał, no, nastrajała go estetycznie. Drzewa owocowe, kwiaty, ogród piękny, no i te ptaki. To jedno, co mógł słyszeć przez to okno otwarte w ciepłych porach roku. No a potem może była muzyka.
No to niech państwo nam powiedzą, jak to tworzenie dzieł się odbywało. To, co powiedzieliśmy, to raczej nasz punkt widzenia, ludzi patrzących z zewnątrz. Pani Mario? Ten ogród był rzeczywiście ważny?
Bardzo ważny. Często wychodził, siadał na huśtawce i cieszył się rybami, które żeśmy hodowali. Każdy z wnuków sobie wybrał jedną rybę i wpuścił do tego basenu. I później żeśmy stawali nad tym basenem i żeśmy identyfikowali, która ryba, którego wnuczka czy wnuczki. Bardzo cieszył się. Lubił posadzić pomidory i razem z wnukami sprawdzali, czy już dojrzały. Wnuczki pierwsze, co robiły, z lotniska wysiadając, najmłodszy wnuczek biegł i sprawdzał, czy są poziomki już.
No ale ta rodzinność i te uczucia na tych obrazach są. A jak panowie ten czas tworzenia taty widzieliście i pamiętacie?
Widzieliśmy, widziałem i pamiętałem. I on tworzył i tutaj, i jak nas tam przyjechał odwiedzić w Stanach.
W Stanach Zjednoczonych, tak, bo tak, powiedzmy też dosyć słuchaczom, że panowie mieszkacie w Stanach Zjednoczonych.
Tak, tam mieszkamy właśnie i tato przyjeżdżał i tam też tworzył. I to dosyć dużo. I najbardziej cieszyło mnie to, że te jego dzieła naprawdę interesowały i ludzi, którzy naprawdę interesują się sztuką, znawców, i tych, którzy właściwie styku ze sztuką nie mają. Ludzie, którzy po prostu zwykle nie rzuciliby okiem na obraz, nie rzuciliby okiem na nic, ale te obrazy taty naprawdę ich fascynowały. Także to nas zawsze, powiedziałbym, i cieszyło oczywiście, no i w pewnym sensie zaskoczyło też.
6 wystaw w Stanach Zjednoczonych pan Emil Polit miał.
Tak. Stacje telewizji publicznej i to wszystko się zaangażowało w jego sztukę w Stanach też. Także no było to sprawą interesującą, że ludzie, którzy właściwie też stosunkowo mało styku ze sztuką mają, też byli zafascynowani jego pracą i naprawdę ją docenili. I to nas naprawdę cieszy.
Ciekawy jestem, czy w taki sposób interpretowali albo rozumieli te obrazy, jak my tu przed chwilą powiedzieliśmy. Czy to było podobne, czy też zupełnie inaczej?
Wydaje mi się, że było zupełnie inaczej. Po prostu te odnieśniki są zupełnie inne, ale docenili te sprawy tych osób, które tam ze sobą w jakiś sposób się porozumiewają na tych obrazach, widzieli to naprawdę. Nawet jeżeli chodzi o takie proste polskie krajobrazy, też ich fascynowały, bo wyglądają zupełnie inaczej. To jest coś takiego egzotycznego tam w Stanach. Także to było taką sprawą no, interesującą, bym powiedział.
No właśnie ja pamiętam, że przyrodę tatę inspirowała nas, zawsze go ciągnęło do lasu, także nawet w tym ogródku kwiaty, przyroda, to zawsze inspirowało tatę. I też rozmawialiśmy o tym w pracowni, zawsze coś grało, muzyka klasyczna albo skrzypce, rzeźby wszędzie, tą inspirację czerpał z całego swojego otoczenia.
Te anioły są czasami oczywiste, a czasami mniej oczywiste, ale pojawiają się w bardzo wielu obrazach.
Anioł jest taką postacią łączącą ludzi ze światem religijnym, metafizycznym, o którym...
Łącznik ważny.
Tak, ale one też są bardzo ważne w sztuce, jako takie źródło, myślę, inspiracji. Tak? Artysta często się zastanawia nad tym, skąd to przychodzi, prawda? I właśnie postaciuje tą niewiadomą siłę, która motywuje go, czy inspiruje do twórczości, jest odpowiedzialna za talent. Inspiruje ją właśnie w postaci takich, a to muza, anioł, prawda? Takie postacie.
Nie wiem, czy państwo pamiętacie taką wypowiedź pana Emila Polita w materiale filmowym. To był taki specjalny program, w którym między innymi opowiadał o swoich polichromiach w katedrze rzeszowskiej. I rzeczywiście przy głównym ołtarzu te postaci anielskie no jakby zajmują główne miejsce. I pan Emil powiedział coś takiego. Te anioły, jak tutaj jedna z pań mi powiedziała, to takie szczeliny do nieba. I bardzo mi się to podoba. Ta interpretacja bardzo mi odpowiada, powiedział. No myślę, że coś w tym jest.
To jest oczywiście w takim teologicznym wymiarze bardzo jasne, ale ten jego związek z aniołami i ta nadobecność aniołów i takich postaci właśnie eterycznych, które... są takimi bytami pośrednimi. Ja myślę, że ona wymaga takiej troszkę też innej interpretacji. Ja ją tak prowadzę w stronę tej psychologii czy ontologii tworzenia. Skąd, dlaczego, kto przeze mnie mówi. Więc myślę, że można też na nią spojrzeć w takim wymiarze nie tylko religijnym. Ciekawa jestem, jak te anioły widzieli na przykład te zjawy, te widma, jak widzieli odbiorcy innego kręgu kulturowego.
Rozmawialiście panowie na temat tych tajemniczych postaci z widzami, kolekcjonerami w Stanach Zjednoczonych?
Tak, no i wielu z nich nie są chrześcijanami, także inaczej to odbierali, ale zrozumieli ten stosunek taty do aniołów i jego własnej religii. Także wydaje mi się, że naprawdę to zrozumieli.
No i często się pytali tatę, co to jest? A on odpowiadał, no jest to co widzisz w tym. To znaczy, że te interpretacje, może być wiele interpretacji do tego jednego obrazu.
Pani Mario, zdarzyło się pani rozmawiać z panem Emilem na temat tych tajemniczych postaci na jego obrazach?
Tak. Taki obraz namalował, który jest u tego młodszego syna. On siedzi na krześle, a mnie namalował jako anioła opiekuńczego. Zawsze żeśmy dyskutowali na temat powstających obrazów.
Miała pani wpływ na to, co pan Emil namaluje?
Niewielki.
Ale mam wrażenie, że jednak liczył się z pani zdaniem.
Może tak, ale zawsze zrobił to, co uważał. Nawet jak jakieś uwagi miałam.
Ale wiem też, że pytał panią zawsze o zdanie, gdy obraz był gotowy.
Tak, tak. No ale nigdy nie poprawił.
Z tymi obrazami na zamówienie to było tak, na przykład mój najmłodszy syn zamówił sobie obraz na komunię i na tym obrazie musiał być kot, jego kot. Dziadziu namalował kota, tylko to jest taka kropka. Także trochę tak, a trochę nie. Zawsze brał pod uwagę chęci odbiorcy.
Ale... zamówienie zostało wypełnione, ale...
z własną interpretacją, tak, tak.
Jeżeli państwo pozwolicie, przypomnę materiał dźwiękowy, relację z wernisażu, który odbył się w 2010 roku w galerii na najwyższym poziomie. Pan Jacek Nowak doskonale ten czas pamięta. Tłumy miłośników malarstwa Emila Polita wtedy się pojawiły, prawda?
To była pierwsza wystawa, mimo że już kolejna organizowana na najwyższym poziomie, ale pierwsza wystawa, na której ludzie stali na schodach.
Tak.
To było na 11 piętrze w elektromontażu, a kolejka stała do 10 piętra. Wymieniali się ludzie. To było dla nas ogromnym zaskoczeniem. Mimo że wiedzieliśmy, jakim Emil jest człowiekiem, jakim jest malarzem. To było tuż po renowacji, po odnowieniu galerii. I Emil przyszedł taki skromny. I tak rozmawialiśmy właśnie o ilości widzów. On mówi, no przychodzą, no bo chcą oglądać, chcą zobaczyć wystawę. Ale chciałbym tutaj wrócić do tego, o czym pan Piotr mówił. O odbiorze prac Emila w Stanach Zjednoczonych. To jest dowodem na to, że Emil nie był tylko polskim malarzem. Niektórzy uważali, że to jest takie polskie, takie nasze, takie czasami smutne. Tu okazuje się, że jego malarstwo było bardzo uniwersalne. W zależności od tego, jak ktoś chciał przeczytać ten obraz, w tym obrazie zawsze znalazł coś dla siebie, coś nowego, coś zaskakującego może. I jeszcze jeden zwrot do tego, o czym mówiłeś, o aukcjach. To były aukcje co roku na rzecz hospicjum dla dzieci, które prowadziliśmy. I wiedziałem, jeżeli jest obraz Emila, to będzie punkt
kulminacyjny
tak. całej aukcji. Mimo, że to było zawsze alfabetycznie, Emil w tej drugiej części był licytowany i ludzie siedzieli, czekali. Kiedy obraz się pojawiał, zaczynał się ruch na scenie, na sali licytujących. Osób było dosyć dużo. Ostatnia aukcja 2 lata temu, kiedy była praca Emila na żywo, bo teraz są aukcje internetowe, byłem zaskoczony ceną. Mimo, że to w zasadzie nie powinno nas zaskakiwać. Ale ludzie bili się o obraz. Wiem, że kupił go pan dr Żmijkowski, przyjaciel też Emila. I później mówi, chciałem ten obraz mieć. I w ludziach jest coś takiego, że zakochują się w pracy. Przychodzą na wystawę i jak magnes ciągną do jednej pracy. Nie patrzą na coś innego. Coś znaleźli w tym obrazie. I sądzę, że to jest... ta energia, którą Emil zostawił w każdym obrazie, że to jest to przekazywane dla innych.
Ale jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała właśnie w tej chwili, bo pamiętam, jak pan Emil Polit opowiadał mi o jakiejś kolekcjonerce w Stanach Zjednoczonych, która gromadziła z pasją jego dzieła, co więcej, przygotowała specjalny pokój, w którym te obrazy były prezentowane. I w ogóle ten pokój, to pomieszczenie w kolorach obrazów Emila Polita zaaranżowała. I opowiadał mi, że przyszedł do tego pomieszczenia i był zaskoczony, że właściwie wchodzi w świat swojego obrazu. To prawda, tak?
To prawda. To pani z Nowego Jorku i zaczęło się od tego, że miał tam wystawę. I to była nasza przyjacielka. Przyszła na wystawę i wszystko zaczęła przeglądać fantastycznie. Podoba jej się to, podoba jej się tamto. I wtedy trafiła na taki obraz, który namalował, nazwał to kołysanka. To był właśnie jeden z tych, z tymi postaciami, które tak rozmawiają. To był pierwszy tego rodzaju obraz, który wystawiliśmy w Stanach. Te wszystkie inne to chodziło raczej o krajobrazy. Także ten pierwszy. I przy tym obrazie wtedy po raz pierwszy się zatrzymała i tak przez 20 minut nic nie powiedziała. Tylko stała i oglądała. I od tego się zaczęło, że była zupełnie zafascynowana jego sztuką i potem te zamówienia i ten pokój, to wszystko zrobiła, nawet dom odnowiła, powiedziałbym, pod obrazy taty.
Niesamowite.
Tak. To było naprawdę niesamowite. Mm-hmm.
No to pozwólcie państwo, wrócę do wydarzeń z wernisażu 2010 roku. Proszę pana, mnie zawsze fascynuje styl, rozpoznawalny pański styl. Proszę mi powiedzieć, w jaki sposób dojrzewa się, dorasta do takiego stylu?
Jeśli się jest, ma się jakieś priorytety, wie pan, to samo przychodzi. Muszę powiedzieć tak, że obecnie nawet niewiele mnie interesuje to, co na zewnątrz ludzie robią. Po prostu maluję to, co czuję. I może stąd to jest akurat na tyle szczelne, że nie wnikają w to jakieś nowinki. Może ten mój konserwatyzm jest takim pancerzem.
Ja myślę, że dla wielu nie jest pan absolutnie konserwatystą, a wręcz człowiekiem, który wyznaczył trochę nowy szlak. Z drugiej strony sceptyk może powie, no tak, Emil Polit ciągle maluje ten sam wielki obraz.
No może to tak jest. No. Samemu oceniać swoją pracę, wie pan, to naprawdę jest ryzykowne. Nie powiem trudne, ale ryzykowne na pewno.
Jak oglądam pańskie prace, mam wrażenie zawsze pewnej czystości. Bardzo często spotkałem się z określeniem melancholia, smutek, nawiązanie do wielkich symbolistów, a dla mnie to jest twórczość jakaś czysta, jakaś jasna. Takie mam wrażenie i nie myślę tylko o barwach, myślę o przesłaniu.
Dziękuję bardzo. To piękne, co pan powiedział i rzeczywiście mnie komplementuje. Tak bym powiedział, że raczej w delikatnościach szukam satysfakcji. Surowe barwy zawsze mnie męczyły, powiem szczerze. Tak już wiele rzeczy widziałem w życiu i jak tak się przyglądam i szukam za tym człowieka, za tym obrazem, który no setki lat temu żył, czy 80 lat wstecz, to widzę, że to są po prostu ludzie, którzy zachwycili się czymś i szukali tego. Czy to będzie barwa, kolor, zestaw, kompozycja, synteza, analiza, różne problemy plastyczne, ale za tym zawsze jest człowiek ze swoją duszą. Bardziej mi odpowiada sztuka subtelniejsza, wrażliwsza.
Pewien charakter pisma, jak to nazywam Emila Polita, jest rozpoznawalny.
Jest to wynik szczerości.
Pan Józef Gazda, malarz, prywatnie przyjaciel Emila Polita.
Ja jestem głęboko o tym przekonany. Znam Emila bardzo, bardzo dawno. Śmiem twierdzić, że to, o czym pan mówi, to efekt jego szczerości. On po prostu ma odwagę być szczerym. On nie goni za poklaskiem. On nie chce być na siłę nowoczesny czy nowatorski. On po prostu jest sobą. On po prostu jest sobą. No jest jako człowiek niepowtarzalny, stąd też to malarstwo jako szczere jest jego, a nie cudze. To nie jest zlepek jednego, drugiego malarza obcego, tylko to jest malarstwo Emila Polita.
Proszę pana, zastanawiam się, na jakie elementy należałoby widzom, którzy pierwszy raz doświadczają twórczości Emila Polita, zwrócić uwagę, by w pełni odczuli jego osobowość, jego wrażliwość, jego niezwykły talent i umiejętności malarskie. Na co pan by zwrócił uwagę?
Proszę pana, proponowałbym najpierw przyjąć przedstawione przez Emila malarstwo jako malarstwo dobre i przede wszystkim normalne. Bez dziwactwa, bez cudowania.
Czy konserwatywne?
Ależ skądżeż? Emil odbiera rzeczywistość jako człowiek niezwykle wrażliwy. Posiada umiejętność bardzo trafnego po malarsku przetwarzania tych swoich doznań na elementy obrazowe, na wartości malarskie. No, efektem są wspaniałe dzieła sztuki. Jest to przypadek nie taki częsty, żeby tego typu malarstwo w tym czasie spotkać na swojej drodze, jak się wędruje po galeriach nawet. Dominuje byle jakość, rzeczy czynione w pośpiechu, natomiast tutaj uderza nas rzetelność, wspaniała wrażliwość na kolor. Efektem są niezwykłe gamy barwne. Powszechnie utarło się przyjmować, kolor. Gubi się rozumienie pewnych określeń. Emil bierze tubę z farbą, wyciska ją na paletę, otrzymuje barwę, mieszając z sobą na płótnie te barwy, otrzymuje to, co nazywamy zjawiskiem kolorystycznym. I od tej strony właśnie tą wartością obrazy Emila po pierwsze i przede wszystkim się wyróżniają. Ta normalność, o której mówiłem, to tematyka obrazów. Sceny rodzinne, sceny ze spotkań ludzi, rozmowy, krajobrazy.
Powiedzielibyśmy proza życia.
Tak jest, ale widziana okiem niezwykłym. Okiem niezwykle wrażliwym, bardzo wrażliwym.
Pan go zna, niektórzy żartują, od kołyski. Łatwo się przyjaźnić z innym artystą, wybitnym artystą?
To znaczy, jeżeli mamy do czynienia z artystą z krwi i kości, z prawdziwego zdarzenia, artystą wrażliwym, zdolnym, to gdzież miejsce na jakąś zawiść, wie pan, to pozostaje tylko miejsce na radość z osiągnięć kolegi, z sukcesów kolegi, z dokonań kolegi. Wie pan, szczerze mówiąc, to jest tak, że my się wzajemnie ładujemy jak dwa akumulatory. No nie wiem, czy Emil by to potwierdził, zaryzykuję takie twierdzenie.
Pan Jacek Kawałek, znany w Rzeszowie krytyk sztuki. Za co pan ceni twórczość Polita?
Za prawdziwość, autentyczność. Mówi się dużo o Emilu, że jest mistrzem. I on jest rzeczywiście mistrzem, ale on nie jest mistrzem dlatego, że chciałby nim być. Po prostu to jest jego klasa, to jest jego styl. On już taki jest. Wszystko, czego się dotknie, staje się dziełem mistrzowskim. No i sam się dziwię, jak można po tylu latach, a wiemy, że jest on już malarzem, który kilkadziesiąt lat prezentuje swoje prace. Sam się dziwię, że ciągle jeszcze można zaskoczyć widzów czymś nowym, a ciągle być tym samym, ciągle być Emilem Politem, dającym się rozpoznać dosłownie z odległości zamazującej kontury. Coś specyficznego i wydaje mi się, że nie tylko ja, ale jurorzy różnych festiwali ogólnopolskich współczesnego malarstwa dawno dostrzegli już właśnie tą wyjątkowość jego malarstwa. No tutaj cały czas obracamy się w kręgu ogólników, ale rzeczywiście, żeby w sposób dostateczny scharakteryzować istotę jego malarstwa, chyba należałoby pokusić się o jakąś monografię.
I to jest bardzo dobry pomysł.
No, ja myślę, że tyle już ukazało się wspaniałych albumów. Zresztą odsyłam wszystkich na stronę internetową Emila Polita, gdzie można zobaczyć jego perełki z zakresu sztuki sakralnej.
Emil Polit rzadko prezentuje swoje prace, coraz rzadziej niestety.
Nie dziwię się, po prostu mam mnóstwo propozycji spoza Rzeszowa, nawet spoza kraju. Bardzo często prezentuje swoje prace za oceanem. Z naturalnych względów po prostu chyba już mu brakuje czasu na to, żeby zbyt często pokazywać swoje prace w Rzeszowie.
Powinniśmy się chyba cieszyć, że artysta z Podkarpacia no naprawdę robi światową karierę.
Że bardzo często może się wydawać, że to są takie banalne, oklepane zwroty marketingowe, że ktoś właśnie robi karierę. No ale w przypadku Emila Polita tak właściwie jest. To znaczy my może nawet nie wiemy o tym, jak właśnie w Stanach Zjednoczonych bardzo popularne jest jego malarstwo wśród koneserów tamtejszego malarstwa. No, a poza tym no, Stany Zjednoczone to nie jest pępek świata. Także i u nas w Polsce na różnych wystawach ogólnopolskich, choćby na przykład na wystawie Bliźniemu Swemu, obrazy Emila Polita wszyscy zauważają. I studenci wykrzyżków szkół artystycznych, i tak jak już powiedziałem, koneserzy sztuki, ale także szeroka publiczność właśnie zwraca na nie uwagę.
Tak było, proszę Państwa, w 2010 roku w galerii na najwyższym poziomie. Dodam, że rok później odbyła się duża wystawa Emila Polita w Biurze Wystaw Artystycznych. Tłumy nieprzebrane. Myślę, że pan Jacek to pamięta.
Podejrzewam, że wszyscy pamiętamy tą sytuację i gdyby kolejna wystawa była znowu za rok, za dwa, za trzy, te tłumy byłyby zawsze. To było hasło, które ściągało tych widzów, którzy na sztuce się znali i tych widzów, którzy znali tylko Emila, nie znając jego całej twórczości i tych, którzy chcieli poznać Emila, bo słyszeli o nim. I faktycznie to wydarzenie, jakim była zawsze wystawa Emila, wiedzieliśmy, że sale będą pełne. Wszyscy przyjdą, bo chcą zobaczyć jego pracę i spotkać się z człowiekiem, nie boję się użyć, legendą w Rzeszowie, bo takich osób naprawdę ze świecą szukać, jakim był Emil Polit, przez to, że to, co powiedział Jacek Kawałek w tym wywiadzie, przez jego normalność, przez to, że nie miał, jak to młodzi mówią, ciągu na szkło, nie pchał się przed mikrofony, znał swoje miejsce, a myśmy wiedzieli, gdzie go znaleźć. Mówiliśmy tutaj o ogrodzie Emila i Marysi. Kiedyś byłem w tym ogrodzie i obydwoje pokazywali mi hibiskus. Nie wiem, czy Mario pamiętasz, ogromny czerwony kwiat i z takim zachwytem Emil o nim mówił. W tej zieleni, głębokiej, takiej ciemnej zieleni, ten czerwony hibiskus. Dla mnie to był człowiek niezastąpiony. I jeszcze jedna refleksja. Magda mówiła o tym pierwszym etapie lat 80., o tym malarstwie takim trochę chłodnym, zimnym. Fakt. Ja spotkałem się z obrazami Emila w 70., chyba 5. lub 6. roku i wtedy pokazał swoją pracę, chyba wykopki. To były trzy takie panie pochylone nad ziemią, wykopujące ziemniaki. Bardzo monochromatyczny, ciemny obraz. I obraz z drogą, z jakąś kałużą.
To zaskakujące w ogóle.
To było zupełnie coś innego. I później poznaliśmy się lepiej. Emil był, zresztą o czym nie mówi się, był raz komisarzem plenerów w Julinie. Kiedy Jerzy Sienkiewicz zakończył swoją działalność, Emil był komisarzem pleneru w Julinie i tam zaprosił swoich przyjaciół. I od tego czasu te nasze kontakty były coraz bliższe. I pamiętam kolejną sytuację, kiedy opracowywałem jego katalog. I Emil mówi, nie Jacek, to musi być, to jest inny kolor, ciemny, to musi być ciemny. I później ten katalog został wydrukowany. Emil wrócił po operacji zaćmy. I mówi, kochani, co to jest? Co to jest? Jak można takie obrazy? I chyba od tego okresu zaczęła się jego zmiana kolorystyki. Rozświetlone te obrazy, inna barwa.
Nie wiem, czy mogę się tu włączyć, bo zapamiętałam też związaną z tym anegdotę, którą Marysia powiedziała w czasie naszego spotkania, właśnie z tą zmianą, że ona też przypisywała tą zmianę temu, że Emil parę kilogramów zrzucił wtedy. I podobno lekarz miał jej powiedzieć, że zobaczy pani, jak on teraz...
Zacznie malować, tak?
Że w tym sensie, że to chodziło bardziej o taki stan ducha. Mhm. Jacek wspominał o smutku, przygnębieniu. No to każdy z nas ma takie stany.
Na artystę wpływa wszystko.
No, właśnie, a jeszcze ten okres taki ponury w tym momencie. Więc podobno po tym zrzuceniu tych paru kilogramów, no i też, no, jak mówię, no, to jest wiele czynników, które się składają na taką właśnie przemianę. Ta ciemność też była fascynująca.
Tak, bo to były niesamowite obrazy.
Bo ta gra barwna też się rozgrywała w tych ciemnościach. Tam się nie mniej dzieje niż w tym okresie później takim jaśniejszym, gdzie te takie rozświetlone zielenie się pojawiają.
Ale w ogóle paleta barwna Emila Polita to jest w ogóle materiał na poważną pracę, nie wiem, badawczą, bo przecież jeżeli ktoś spogląda na jego obrazy, no to odnajduje natychmiast te kolory, które jakoś przynależą do niego. Ja muszę powiedzieć o moim zaskoczeniu. Na wystawie, o której tu powiedzieliśmy, czyli w Biurze Wystaw Artystycznych, był obraz zatytułowany Alicja w Krainie Czarów. I to był obraz kompletnie inny niż wszystkie dookoła. I nawet podszedłem do pana Emila i mówię, panie Emilu, to nie jest pana praca. Mówi, nie, moja. Tak zacząłem malować. Więc coś niebywałego, zupełnie jakaś inna barwa, zupełnie inny nastrój. Jakiś moment, kiedy powstawał ten obraz, nadzwyczajny zupełnie. Nie do rozpoznania, więc no, możemy sobie tutaj teoretyzować i opowiadać, ale ścieżki, którymi podąża artysta, są absolutnie niezbadane.
Ale jak potrafił rozróżnić temat, w którym się poruszał, jakże inne były prace o charakterze sakralnym, tak, które malował do kościołów, inna barwa, inne rozświetlenie, inne światło, inna duchowość, a jakże inne były pejzaże. Pejzaże czy jakieś tam wiejskie zabudowy, mówiliśmy o obrazach,
chociaż też które... takie zagęszczone, ja zawsze miałem wrażenie...
Tak, że... ale zawsze był ten element, który ściągał oko.
Tak.
Mówiliśmy tu o obrazach, które w naszych domach wiszą. U mnie wisi obraz, ja go nazwałem, zresztą Emil to potwierdził, czerwony dach. Mhm. Zieleń i tylko czerwony dach jakiejś stodoły. I ten czerwony dach robi całą robotę tego obrazu. Po prostu przychodzisz i patrzysz na ten dach i wiesz, że ten dach jest. Dopiero później trzeba wejść w obraz
i widzisz świat.
I kolejne rzeczy zobaczyć.
Może powinniśmy naszą rozmowę w ogóle zacząć od tego, że ta proweniencja z kolorystami jest no, po prostu ewidentna i najważniejsza.
No tak, to jest wielka tradycja polskiego malarstwa XX wieku. No,
profesor Wacław Taranczewski przecież był mistrzem tak. pana Emila Polita.
Tak, i właśnie w osobie Emila Polita ma ona takie chyba w Rzeszowie największe...
Najszlachetniejsze Jeszcze spełnienie. Dodałbym do tego pana profesora Józefa Gazdę.
Tak, no jest więcej artystów z tego jakby nurtu wychodzących, ale Emil dodał tutaj tą swoją duchowość, te swoje fascynacje naturą, te szepty z wiecznością, które są u niego. Na pewno warto też wrócić, czy przywołać tę jego ogromną część twórczości, bardzo ważną, którą są obrazy religijne. Ja myślę o tej no, wspaniałej, no, chyba dzisiaj można powiedzieć wręcz ikonie Serca Jezusowego, która jest w naszej rzeszowskiej katedrze. Jego Drodze Krzyżowej, która tam jest. To są wybitne dzieła współczesnej sztuki sakralnej. I to jest no, coś, co chciałoby się zawsze pokazywać jako taki najlepszy przykład tego, że i dziś artyści mogą tworzyć takie dzieła, które będą czczone
i są współczesne, tak?
W których jest ten, to nigdy nie wiemy skąd się to bierze, ten okruch wieczności, który sprawia, że jakiś obraz ma to działanie, promieniuje, czyni dobro.
Ale muszę wam powiedzieć, że słuchałem wywiadu z panem Emilem Politem, który no właśnie zwierzał się ze swoich refleksji a propos polichromii w katedrze rzeszowskiej i opowiadał, z jakim lękiem te dzieła tworzył. Mówi, proszę pana, ta skala mnie przerażała. To jest 11 metrów. Tak naprawdę nigdy się nie wie, co się namalowało. Dopiero odejście, dopiero zdjęcie rusztowań. To jest straszny niepokój, jak to naprawdę będzie wyglądać. Jak to będzie odbierane, bo to miejsce szczególne. To państwa proszę, bo może wy coś więcej wiecie na temat tego czasu, kiedy te polichromie były tworzone, kiedy katedra jakby nabierała tych barw, kształtów i wizerunków, które tworzył Emil Polit. Pani Mario, pani pamięta coś z tego czasu?
Pamiętam, były proboszcz, ksiądz Metz, jak gdyby zmusił go do...
Zmusił?
Zmusił, bo mąż był przerażony, że chce mu powierzyć to dzieło. Mówi, chyba nie dam rady. Mówi, dasz Emil rady, wszystko dasz. I właśnie ksiądz Metz nadzorował go, pilnował i, że tak powiem, cały czas był przy nim. I rozwiewał jego wątpliwości. A w ogóle to byłam bardzo rozczulona, bo średnia moja wnuczka jest na uczelni WPI i dzwoniła do kolegi, że właśnie jest na pogrzebie dziadzia. A on zapytał, to jest twój dziadziu, ten, który w katedrze malował i katedrę tworzył, że tak powiem. Po prostu byłam rozczulona, ale to syn powie dokładnie, w jaki sposób to. Jakiś kurs, jakieś wykłady były właśnie w Stanach.
Tak, właśnie miał tam chyba kurs, który koncentrował się właśnie na katedrach europejskich i między innymi właśnie było tam wspomnienie o tacie i o katedrze rzeszowskiej i o tej nowej polichromii, która jest tak inną od tych wszystkich innych tradycyjnych tutaj w Europie. Także nawet chłopak nie miał żadnego związku z naszą rodziną. Nie wiem, chyba na wschodnim wybrzeżu gdzieś w szkole ten kurs podłapał i była katedra rzeszowska i była polichromia taty.
Coś pięknego.
Jeżeli chodzi o katedrę, no najpierw pokazały się witraże Zygmunta Czyża. Później było serce w Mędzie, którą robiła chyba, nie wiem czy nie Zosia Mitał. Zosia Mitał robiła drzwi na pewno. Kilku artystów fragment swojego życia zostawiło w tej katedrze.
Też ciekawy i dobry pomysł, że artyści rzeszowscy.
Rzeszowscy, tak. I dopiero Emil scalił całość, bo faktycznie to była duża różnorodność. Trudno było się skupić na tym, co się dzieje, na samej celebracji mszy. I Emil przez anioły, które są faktycznie niesamowite. One ciągną się od ziemi do sufitu na te 11-12 metrów. Ja nie powiem, że są dominujące, ale wyciszyły ten witraż. Wyciszyły, ponieważ witraż przedtem był bardzo ostry, konkretny. W tej chwili te anioły uspokoiły całą tą katedrę.
Trochę na raty było, bo ja pamiętam, że najpierw był ten przód zakończony, a potem właśnie reszta to trochę tła, bo właśnie tato patrzy, tu jest za biało, tutaj nie pasuje, także jeszcze wrócił i właśnie takie różne elementy, żeby to wszystko lepiej się scaliło.
Ale nie wiem, czy to nie było tak, że najpierw miało być, że ksiądz Mac tak podszedł tatę, że najpierw miał być tylko to, co za ołtarzem, a potem jakby dokładał coraz więcej i cały kościół. Ale pamiętam też taką anegdotę, tu mówimy o jego dobroci i to też jest taki przejaw dobroci i wyrozumiałości. Ale kiedy on te miesiące tam spędził właśnie w katedrze, to opowiedział mi tak w kuluarach, że tak poznał jakby kościół trochę od środka i widzi, że tu bardzo, bardzo ludzie pracują. Tak? To był jego komentarz do pewnie jakichś trudnych międzyludzkich sytuacji wewnątrz kościoła. Nie powiedział tego mocniej ani inaczej, tylko tak, że mówi, tu widać, że tu jednak też po tej stronie w kościele też są ludzie i też są bardzo arcyludzkie sytuacje.
No ja muszę powiedzieć, że dla mnie ta kolorystyka jest niezwykle też odważna, która nie kojarzy się wprost z miejscem sakrum. Tu okazuje się, że to wszystko układa się w pewien sens, w pewną taką dobrą komunikację z ludźmi, którzy przychodzą się modlić przecież. Jeżeli szukać obrazów Emila Polita, a w wielu świątyniach na Podkarpaciu państwo znajdą, nie mówiąc o tym, że w kościele w Matysówce także są polichromie Emila Polita, to zawsze odnajdą państwo postać, która ma szatę różową.
Ale różowy, zdaje się, pojawia się w kolorystyce adwentowej.
To wszystko jest związane oczywiście z pewną tradycją
tak,
kościoła.
Ale oczywiście,
tylko w pierwszej wersji to jest zaskakujące.
Tak, oczywiście sobie myślimy, nie, to kościół, to wszystko musi być czarne, poważne.
Czerwone, prawda? Niebieskie.
Czerwone, niebieskie. No i właśnie ta pastelowość, którą wprowadził. No i rzeczywiście tutaj wspomniałeś, Adamie, o tym, ile jest tych dzieł. No, zostawił tutaj swoje piętno także na tych podkarpackich i rzeszowskich kościołach. Będzie tutaj z nami po prostu.
Czy państwo skatalogowaliście wszystkie dzieła Emila Polita? To się da zrobić?
Synowa moja amerykańska spisywała wszystkie obrazy, które w Stanach zostały sprzedane i rozprowadzone, a myśmy niestety nie pomyśleli o tym.
No to w tej chwili przed państwem olbrzymie zadanie, żeby rzeczywiście to uporządkować, bo myślę, że miłośników malarstwa i talentu Emila Polita w tej chwili to dopiero się odezwie do państwa mnóstwo.
Mamy nadzieję, że tak. I chcemy o wszystkim wiedzieć. Po prostu jeżeli ktoś ma obraz, niech nam da znać, niech mamę pocieszy i po prostu wiemy, że w ten sposób tato będzie pamiętane po prostu.
No myśmy się tutaj nawymądrzali w trójkę strasznie na temat twórczości panów taty. Co panowie o tym wszystkim myślicie?
Ja osobiście odczuwam to ciepło od was oczywiście i od widzów obrazów taty i bardzo mnie to cieszy, że ludzie naprawdę doceniają jego pracę i go pamiętają. To nas najbardziej cieszy.
Nie patrząc na obrazy taty, to jest takie ciepło rodzinne i to zawsze była praca z rodziną związana, także bardzo osobiste są te prace.
Czy ktoś z członków rodziny kontynuuje działalność artystyczną, malarską?
Nie, wie pan, nie wiem, czy pamiętasz, mama, ale miałem chyba tak gdzieś około 10 lat. Tato naprawdę chciał, żebym coś kontynuował. I pracował ze mną przez całe godziny. I pamiętam, jeszcze miałem tak gdzieś około 10 lat. Coś tam namalowałem, usiadł, tak się patrzy na to. Tak, no, z minutę, dwie. Potem się na mnie popatrzył i mówi, wiesz, czymś innym się powinieneś zająć w życiu. Także się czymś innym zająłem w życiu. Jak Grzesiek, a nie wiem, jak z tobą.
Tak, tak. No ja kontynuowałem tą tradycję malarską do lat 4. W wieku lat 4 prace były wspaniałe i tato mówił, że są dobre, ale od tamtego czasu nie poszło nic do przodu.
No, ale zdobyłeś nagrodę na konkursie.
Tak, tak, ale bardziej wszystko poszło w informatykę, w kierunki techniczne.
Także powiedziałbym, że nie, z tym, że jedna z moich córek, bo mamy trzy, śpiewa i tym się pasjonuje. Także nie ma tych ciągle, powiedziałbym, artystycznych, jeżeli chodzi o malarstwo, ale sztukę docenia
jest.
I po prostu dobrze
ale
się
nie,
w tym czuje.
Jedna jest artystką. Przecież Kalista,
ta najmłodsza,
pierwsze co powiedziała swojej wychowawczyni, żeby ją nie porównywała do starszej siostry, bo ona jest artystką.
Tak, także powiedziałbym, że generalnie nie, natomiast takie drobne rzeczy się zdarzają. Moja córka też dostała właśnie nagrodę za litografię, mój syn też brał rysunek w szkole średniej i ładnie rysuje. Wygląda na to, że profesjonalnie nie, ale gdzieś tam jest, także może w którymś pokoleniu to jeszcze wyjdzie.
To by potwierdzało jednak tą intuicję taty, że jednak sztuka jest czymś przychodzącym do tego konkretnego człowieka. To nie jest tak, że to się tak całkowicie da odziedziczyć. Skądś przychodzi, gdzieś mieszka. Jest czymś takim trochę właśnie po tamtej stronie świata i przychodzi do kogoś i jak to mówił Tadeusz Różewicz, jest zwiastowanie poezji, czy zwiastowanie tak. sztuki, że zostaniesz artystą, to
w którymś momencie.
I nie masz wyjścia. I całe twoje życie, jak tutaj mówimy, no przecież to właściwie to są, nie wiem, tysiące obrazów, prac.
Wydaje mi się, że tak.
To są tysiące. To jest nieprawdopodobna praca. Niewiarygodna zupełnie.
Która składa
praca.
Się na życie jednego człowieka.
Jednego człowieka. Co? Że jesteś właściwie trochę w niewoli. To jest pasja, ale też w jakiś sposób właśnie to zniewolenie.
Ale słuchajcie, kochani, czy to nie jest akurat najlepszy moment, żeby zatrudnić na przykład Wydział Kultury Miasta Rzeszowa, żeby zaczął pracować nad monografią Emila Polita. To nie jest nic trudnego. Ogłosić oficjalnie, szukamy prac Emila Polita. Prosimy o
kontakt,
zdjęcia, ale powoli można zebrać przynajmniej tą lwią część schedy po Emilu, póki jest Jacek Kawałek, póki jest Józiu Gazda, którzy bardzo dobrze pamiętają Emila, bardzo ładnie mówią o Emilu. Czy nie należy wykorzystać tego momentu?
To jest bardzo dobra sugestia, panie prezesie. I myślę, że powinniśmy z nią udać się do ratusza.
Na ile Zachęta Podkarpacka może pomóc, to pomoże oczywiście, tak jak zresztą zawsze przy tego rodzaju akcjach. Ale wydaje mi się, że to jest osoba, która powinna zostać na stałe w tym mieście. Już nie mówię o ulicy, upamiętniającym Emila.
A ja mam nadzieję, że dzisiaj udało nam się przynajmniej na kilka chwil upamiętnić na antenie radiowej Emila Polita, za co państwu bardzo, bardzo dziękuję. Pani Maria Polit, bardzo jestem wdzięczny za spotkanie. Panowie Piotr i Grzegorz Politowie, dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Pani profesor Magdalena Rabizo-Birek, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I pan Jacek Nowak, prezes Podkarpackiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Kłaniam dziękuję. Się państwu, Adam Głaczyński.
Dyskusyjny klub radiowy.